Rozdział 12. W lesie. By skrócić sobie drogę, przewodnik pozostawił po prawej stronie rozpoczętą linię kolejową. Linia ta, przerywana ciągle kapryśnymi odnogami gór Windaya, nie była najkrótsza. Przewodnik, bardzo dobrze obeznany ze wszystkimi drogami i ścieżkami swego kraju, przypuszczał, że przecinając las, skróci sobie drogę o jakieś 20 mil. Podróżni pozostawili mu w tym względzie zupełną swobodę. Panowie Foki i Cromarty, zagłębieni po szyję w swych koszach, z powodu szybkiego kroku słonia byli co chwila podrzucani w górę, co znosili z iście angielską flegmą, niewiele z sobą rozmawiając i nie widząc się prawie wcale. Co do obieży świata, to umieszczony na barkach zwierzęcia zajmował najmniej wygodną pozycję, wystawiony na uderzenia ze wszystkich stron. Poczciwy chłopak znosił to wszystko z prawdziwym stoicyzmem. Po dwugodzinnej jeździe przewodnik zatrzymał się na odpoczynek. Zwierzę pożerało gałązki i krzaczki. Pan Cromarty cieszył się z tego postoju. Był po prostu rozbity tą jazdą. Pan Fogg zaś czuł się jak najlepiej.
Ależ to człowiek z żelaza,
rzekł generał, patrząc nań z podziwem. I to z kutego żelaza, dodał obieży świat, zajmując się przygotowaniem śniadania. W południe przewodnik dał znak do odjazdu. Kraj, który przebywali, nabierał coraz dzikszego wyglądu. W ślad za ogromnymi lasami ciągnęły się gaje palm, potem obszerne równiny pokryte rzadkimi krzakami. Cała ta część górnego Bundelkundu, mało uczęszczana przez podróżnych, zamieszkana jest przez ludność fanatyczną, zatwardziałą w swych okropnych praktykach religii hinduskiej. Anglicy nie mogli utrwalić swojej władzy w tym kraju poddanym wpływowi Rajów, których trudno było dopaść w ich niedostępnych schronieniach w górach Windaya. Kilka razy po drodze spotykano dzikich Hindusów, którzy na widok szybko idącego słonia gestami i mimiką okazywali swój gniew i niezadowolenie. Pars unikał, jak mógł, spotkania z nimi. Zwierząt tego ranka widziano mało. Ukazało się zaledwie kilka małp, które zaraz uciekły. Tymczasem obieży świat był niezmiernie zajętym myślą, co też pan Fogg zrobi ze słoniem, gdy przybędą na stację Allahabad. Czy zabierze go ze sobą? Nie, to niemożliwe. Koszty transportu dodane do ceny kupna zrujnują pana Foga, a może sprzeda słonia lub wypuści na wolność? To poczciwe zwierzę zasługiwało na względy. Tego dnia przebyto 25 mil, tyle samo pozostawało jeszcze do stacji Allahabad. O 8 wieczorem zatrzymano się w lesie na odpoczynek. Pars rozniecił z suchych gałęzi ogień. Przygotowano wieczerze z zapasów żywności zakupionych w Kolbi i zajadano z wielkim apetytem. Rozmowa wlokąca się wskutek zmęczenia podróżnych urwała się wkrótce i niebawem dało się słyszeć głośne i przeciągłe chrapanie. Przewodnik pozostał przy Kiuni, który również zasnął, oparty o pień grubego drzewa. Noc minęła bez żadnego wypadku. Od czasu do czasu tylko ryk pantery, tygrysa lub ostry pisk małpy na chwilę przerywał ogólną ciszę. Generał spał głęboko jak po walnej bitwie. Obieży świat w gorączkowym i niespokojnym śnie raz jeszcze przeżywał wszystkie wypadki poprzedniego dnia, a pan Fogg odpoczywał tak spokojnie, jak gdyby był w swym mieszkaniu przy Savile Row. O 7:00 ruszono w dalszą podróż. Przewodnik miał nadzieję, że jeszcze tego samego dnia wieczorem staną w Allahabadzie. Tym sposobem pan Fogg straci tylko część z 48 godzin zaoszczędzonych w ciągu podróży. Zjechano już z ostatnich stoków gór Windaya. Około południa przewodnik minął wioskę Kalanger, położoną nad rzeką Kani, jednym z dopływów Gangesu. Omijał jak mógł miejsca zaludnione, czując się pewniej w opuszczonych wioskach. Do stacji Allahabad było tylko 12 mil w kierunku północno-wschodnim. Zatrzymywano się pod palmą, której owoce, równie zdrowe jak chleb, również smaczne jak śmietana, jak mówią podróżni, są niezwykle cenione. Po upływie 2 godzin przewodnik wszedł do lasu, w którego gęstym cieniu miano przejść kilka mil. Dotychczas podróż odbywano bez żadnych przeszkód i sądzono, że tak będzie do końca, gdy wtem słońce zaczął niepokoić i w końcu stanął, nie chcąc iść dalej. Była 4:00 po południu. Co się stało? Spytał pan Cromarty, wysuwając się ze swego siedzenia.
Nie wiem, panie oficerze, odparł Pars, przysłuchując się szmerowi dochodzącemu z gęstwiny leśnej. W kilka chwil później szmer stał się wyraźniejszy. Dało się słyszeć coś w rodzaju koncertu, jeszcze bardzo odległego, złożonego z ludzkich głosów i miedzianych instrumentów. Obieży świat zamienił się cały w słuch i wzrok. Pan Fok czekał cierpliwie, nie mówiąc ani słowa. Pars zeskoczył na ziemię, przywiązał słonia do drzewa i zapuścił się w głąb lasu. Po kilku chwilach powrócił. Procesja braminów, rzekł. Zbliża się ku nam. Jeśli to możliwe, ukryjmy się. Przewodnik zaprowadził słonia w gąszcz, prosząc podróżnych, żeby nie schodzili na ziemię. Sam zaś był przygotowany w razie potrzeby wskoczyć szybko na kark słonia. Sądził jednak, że dzięki nieprzejrzystej gęstwinie pochód wiernych przejdzie, nie zauważywszy go. Szum głosów z dźwiękami instrumentów coraz bardziej się zbliżał. Monotonne śpiewy mieszały się z uderzeniami bębnów i dźwiękami cymbałów. Niebawem między drzewami ukazało się czoło procesji. Pan Fok i jego towarzysze mogli, nie będąc sami widziani, przypatrywać się ciekawej ceremonii religijnej. Na samym przodzie posuwali się kapłani w spiczastych czapkach i długich, obramowanych szatach. Otaczała ich grupa mężczyzn, kobiet i dzieci, śpiewających pogrzebowe psalmy, przerywane uderzeniami tam-tamu i dźwiękami cymbałów. Za nimi na wozie o szerokich kołach, których szprychy i obręcze przedstawiały splecione węże, ciągniętym przez czwórkę zebu przystrojonych w piękną uprząż, ukazał się szkaradny posąg. Figura ta miała cztery ciemnoczerwone ramiona, wypukłe oczy i rozczochrane włosy, wywieszony język i pomalowane karminem usta. Naszyjnik z czaszek i pas z obciętych rąk służyły jej za ozdobę. Stała na powalonym, bezgłowym olbrzymie. Franciszek Cromarty poznał tę statuę. To bogini Kali, rzekł półgłosem. Bogini śmierci i miłości. Śmierci na to się zgodzę, ale miłości, takie szkaradzieństwo, rzekł obieży świat. Nigdy. Pars dał znak, żeby zamilkli. Wokół posągu trzęsła się, poruszała, łamała w konwulsyjnych ruchach grupa starych fakirów o ciałach ochrą pomalowanych w pasy, pokrytych ranami w kształcie krzyża, z których kropla po krwi płynęła krew. Fanatyków, którzy podczas wielkich ceremonii rzucali się pod koła wozu jugarnauta. Za nimi widać było kilku braminów odzianych w pełne przepychu wschodnie szaty, ciągnących kobietę ledwie mogącą się utrzymać na nogach. Kobieta była młoda, biała jak Europejka. Jej głowa, szyja, plecy, ręce, uszy i palce były obwieszone naszyjnikami, bransoletami, kolcami i pierścieniami. Jej kształt okrywała lamowana złotem tunika przysłonięta lekkim muślinem. Za tą młodą kobietą straż z obnażonymi szablami w ręku i pistoletami za pasem dźwigała na noszach trupa. Były to zwłoki starca w bogatym odzieniu radżów, w wysadzanym perłami turbanie, w jedwabnej szacie przetykanej złotem, przepasanej kaszmirowym pasem z brylantami, ze wspaniałą bronią książąt hinduskich. Procesję zamykali muzykanci i banda fanatyków, których przeraźliwe wrzaski zagłuszały hałaśliwe dźwięki instrumentów. Pan Cromarty z przejęciem przypatrywał się konduktowi i zwracając się do przewodnika, rzekł: to Sati. Pars skinął głową na znak potwierdzenia i przyłożył palec do ust. Długa procesja posuwała się powoli między drzewami i wkrótce skryła się zupełnie w głębi lasu. Stopniowo śpiewy nikły w oddali i nastąpiła zupełna cisza. Phileas Fogg usłyszał słowa wypowiedziane przez Franciszka Cromartiego i gdy tylko procesja znikła, spytał: co to jest Sati? Sati, panie Fok, odpowiedział generał, to ofiara ludzka, ale ofiara dobrowolna. Kobieta, którą pan widział, jutro o świcie zostanie spalona. O niegodziwcy, wykrzyknął obieży świat, nie mogąc powstrzymać objawów oburzenia. A te zwłoki? Spytał pan Fok. To zwłoki księcia, jej męża, odparł przewodnik, udzielnego radży Bundelkundu. Jak to? Ciągnął dalej pan Fok głosem nie zdradzającym najmniejszego wzruszenia. Te barbarzyńskie zwyczaje istnieją jeszcze w Indiach i Anglia nie zniosła ich dotąd? W większej części Indii, odparł pan Cromarty. Ofiary takie już się nie odbywają, ale my nie mamy najmniejszego wpływu na te dzikie kraje, zwłaszcza na tereny Bundelkundu. Cała północna strona gór w Indiach jest areną ciągłych morderstw i grabieży. O, biedna, mruczało bierze świat, spalona żywcem. Tak, ciągnął dalej generał. Gdyby jej nie spalono, nie uwierzycie, w jaki okropny sposób obchodziliby się z nią jej krewni. Obcięto by jej włosy. Dano zaledwie garść ryżu jako strawę. Odpychano by ją od siebie. Byłaby uważana za istotę nieczystą i umarłaby gdzieś w kącie, jak nędzny pies. Dlatego obawa przed tak strasznym losem znacznie silniej niż miłość lub fanatyzm religijny skłania do ofiary te nieszczęsne istoty. Czasami jednak ofiara jest rzeczywiście dobrowolna. Nieraz rząd musi użyć swej władzy, aby temu przeszkodzić. Przed paroma laty, gdy mieszkałem w Bombaju, młoda wdowa prosiła gubernatora, żeby pozwolił na spalenie jej wraz ze zwłokami męża. Łatwo się domyślać, że gubernator odmówił. Wtedy wdowa opuściła miasto, schroniła się pod opiekę niezawisłego radży i tam spełniła ofiarę. Podczas opowiadania przewodnik kiwał głową i gdy generał skończył, rzekł: ofiara, która odbędzie się jutro, nie jest dobrowolna. Skąd o tym wiesz? W Bundelkundzie wszyscy znają tę historię, odrzekł przewodnik. Ale ta nieszczęśliwa nie okazała żadnego oporu, zauważył Franciszek Cromarty. To dlatego, że odurzono ją dymem z konopi i opium. Ale dokąd ją prowadzą? Do świątyni Pillaji, 2 mile stąd. Tam spędzi noc, oczekując godziny, w której odbywają się ofiary. Kiedy nastąpi ofiara? Jutro o świcie. Po tej odpowiedzi przewodnik wyprowadził słonia z gęstwiny i wskoczył mu na szyję. Ale w chwili, gdy chciał zagwizdać na zwierzę, aby zachęcić je do biegu, pan Fogg powstrzymał go i zwracając się do pana Cromartiego, rzekł: a gdybyśmy ją uratowali?
Tę kobietę uratowali?
Wykrzyknął Cromarty. Mam jeszcze 12 godzin do dyspozycji. Mogę je poświęcić. Ależ pan ma szlachetne serce, rzekł pan Cromarty. Czasami, odparł spokojnie pan Fogg. Zwłaszcza, gdy czas mi na to pozwala.